prasy. Przegląd prasy i wydarzeń zaczynamy od Oscarów. Proszę Państwa, ile Oscarów otrzymała polska produkcja Zimna Wojna? I mamy już odpowiedź. Brzmi zero. Oscary za film zagraniczny zebrał Alfonso Cuarón, który jest autorem filmu Roma. Film Roma to film o meksykańskiej dzielnicy Kolonia Roma. Premiera odbyła się 30 sierpnia. Film opowiada o życiu w tejże miejscowości i najwyraźniej zdaniem Akademii okazał się być lepszy niż nasza zimna wojna. Atmosferę Oscarowej nocy przybliży Państwu sylwetka Billego Portera. To 50-letni czarnoskóry mężczyzna o posturze wojownika. Jest laureatem nagrody Tony dla najlepszego aktora muzykalowego, a także Grammy dla muzykalowego albumu. No i dzisiaj na balu Oscarowym, który ciągle trwa w Los Angeles, wystąpił w sukni balowej, ponieważ jest homoseksualistą i na balu tańczy z mężem. Myślę, że wiele to mówi i o samej imprezie, i o uczestnikach. My wracamy na ziemię. Otóż obietnice Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyborów, to jest temat dzisiejszych gazet. Najważniejsza to świadczenie 500+, które od 1 lipca obejmie pierwsze dziecko w rodzinie. Przedstawicieli partii zapowiedzieli też wypłatę 13. emerytury, obniżkę stawek PIT dla wszystkich pracujących i zniesienie 18% stawki PIT dla pracowników do 26 roku życia. Jest to o tyle ciekawe, że wszystkie te zapowiedzi zostaną wprowadzone przed wyborami. Spółka Azoty, po tym jak Polska Grupa Zbrojeniowa i KGHM wycofały się z finansowania prac nad grafenem, do gry wkracza chemiczny koncern. Według Rzeczpospolitej Grupa Azoty, największa krajowa spółka chemiczna, chce zbadać możliwości zastosowania grafeny w produktach innych niż chemiczne. Dostarczona analiza wskazała możliwość znalezienia rozwiązań niszowych. Dla jednego z takich rozwiązań planujemy zlecić prace badawcze. Może być również uruchomiona produkcja, więc będzie nowocześnie. Teraz nasza uwaga kieruje się do wietnamskiego Hanoi. Tam trwają przygotowania do szczytu, czyli zaplanowanego spotkania pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem i Kim Jong-unem, aktualnym przedstawicielem dynastii Kimów, która od końca II wojny światowej niepodzielnie rządzi Koreą Północną. Przedmiotem targów będzie koreański program zbrojeń nuklearnych. Od zeszłego roku trwa przerwa w testach tej broni. Spotkanie będzie drugim w ciągu 8 miesięcy. Poprzednio panowie widzieli się w Singapurze. Tutaj warto dodać, że wtedy na liście potencjalnych miejsc takiego szczytu znalazła się również Warszawa. Sam Kim wzorem dziadka jedzie na szczyt pociągiem. W sobotę wsiadł do pociągu, który pokona 4153 km w ciągu około 60 godzin. A dziennikarze porównują komunistyczną despotię Korei Północnej z stosunkowo miękkim i przyjaznym biznesowi komunistycznym reżimem wietnamskim. Sam Kim, jak informuje japońska telewizja, był widziany na dworcu chińskiego miasta Dandong. Sam Donald Trump, odnosząc się do spotkania, powiedział, że nie ma pośpiechu. Wszystko, czego oczekuje od Kima, to wstrzymania prób nuklearnych, a ten stan trwa od września 2017 roku. W listopadzie 2017 doszło do ostatniego dotychczas startu rakiety balistycznej zdolnej do przenoszenia pocisków nuklearnych. A my kontynuujemy wątek azjatyckim. Donald Trump zapowiedział przesunięcie w czasie podwyżki ceł na towary chińskie. Prezydent USA przytoczył postępy w rokowaniach handlowych. Jeśli rozmowy będą owocne, to Trump zapowiedział spotkanie z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, przewodniczącym Xi Jinpinga. Z zaplecza rozmów handlowych dochodzą informacje o możliwych amerykańskich cłach na towary eksportowane z państwa środka o wartości 200 miliardów dolarów. Ta grupa miała być obłożona 25% cłem. Amerykanie zagrozili nałożeniem tych ceł w piątek 1 marca, no ale z powodu pozytywnych rozmów handlowych decyzja została odsunięta. Kolejny temat, amerykańska baza wojskowa. Jednak na razie nie w Polsce, ale po drugiej stronie matuszki Rasii, czyli w Japonii na wyspie Okinawa, doszło do referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko przesunięciu bazy lotniczej Funtenma, gdzie stacjonują samoloty Korpusu Piechoty Morskiej, czyli US Marine Corps. Przeciwko relokacji odpowiedziało się 70% mieszkańców przy 53% frekwencji. Jednak głosowanie nie jest obowiązkowe. Władze w Tokio nie mają zamiaru przeszkadzać Amerykanom i baza zostanie przesunięta na teren zwany Henkoko w mniej zaludnionej północnej części Okinawy. Japońska opozycja nakręcała ten temat referendum. Miało to im dać paliwo polityczne. Prasa pisała o wypadkach samochodowych wywoływanych przez amerykańskich Marines oraz o zanieczyszczeniu środowiska. Wszystko według podręcznika rosyjskiego mąciciela. Jeszcze dwie informacje. Pierwsza, a właściwie jedna. Zakończymy informacją kosmiczną i amerykańską. Na sobotę 2 marca amerykańska agencja kosmiczna wyznaczyła termin testu załogowej kapsuły Dragon 2. To produkt firmy SpaceX, która otrzymała zezwolenie na lot na stację kosmiczną. Zaplanowana jest cała seria testów. Jeśli pójdą pomyślnie, to w tym roku Stany Zjednoczone odzyskają możliwość samodzielnego wysyłania astronautów na orbitę Ziemi, którą straciły w 2011 roku, kiedy odbył się ostatni lot promu kosmicznego Atlantis. Od tego czasu Amerykanie korzystają z usług rosyjskiej agencji Roskosmos. Dragon 2 to pierwsza prywatna załogowa kapsuła, drugą będzie Boeing Starliner. Oba pojazdy mają być wypróbowane w tym roku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksander Wierzejski wróci do studia za godzinę i będzie też dzisiaj Państwa gospodarzem radiowym o godzinie 12. A tymczasem w studiu jest Maciej Jastrzębski, który raz na tydzień przychodzi i opowiada nam o tym, co słychać w mediach świata arabskiego, świata muzułmańskiego. A ponieważ rozpoczął się szczyt Unia Europejska, Liga Państw Arabskich, gdzie jest również obecny premier Mateusz Morawiecki, to zapewne są to wiadomości również ważne dla nas.
Dokładnie, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Te wiadomości są dla nas czołowe, nie tylko dla nas, ale i dla świata sunnickiego, bo świat szyicki z kolei no nie jest tam zbyt reprezentowany i na pewno nie najlepiej wypowiada się na temat tego szczytu, ale przejdźmy do rzeczy. Al Arabiya, czyli agencja informacyjna z siedzibą w Emiratach Arabskich, należąca zaś do Arabii Saudyjskiej, pisze laudację na temat i prezydenta Abdel Fattah Sisiego i króla Arabii Saudyjskiej Salmana bin Abdel Aziz. Zacznijmy jednak od Sisiego, który powiedział, że nadszedł czas międzynarodowej solidarności, aby chronić świat przed terroryzmem. W mowie otwierającej szczyt europejsko-arabski w Sharm el-Sheikh prezydent Egiptu Abdel Fattah Sisi podkreślił, że terroryzm i radykalizm to dwie żmije zagrażające całemu światu i również regionowi Bliskiego Wschodu. Wezwał także kraje arabskie i europejskie do stanięcia w jednym szeregu, aby stawić czoła także innym problemom, takim jak kryzys w Libii, Syrii, Jemenie i Palestynie. Sisi wezwał do rozwiązania kluczowego dla Arabów problemu, jakim jest kwestia Palestyny, będąca również pierwszą kością niezgody w regionie. Prezydent nawoływał również do rozwiązania problemu nielegalnych migrantów z regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, migracji oraz zorganizowanej przestępczości. Ciekawostką jest, że od 10 lutego bieżącego roku Abdel al-Fattah Sisi jest przewodniczącym innej międzynarodowej organizacji, a mianowicie Unii Afrykańskiej. Natomiast król Arabii Saudyjskiej wezwał do przyjęcia międzynarodowego stanowiska w sprawie interwencji Iranu w sprawy państw trzecich. Król Arabii Saudyjskiej Salman bin Abdel Aziz zapewnił, że wsparcie Iranu dla bojowników plemienia Hutich w Jemenie i jego agresywne mieszanie się w sprawy niezależnych państw wymaga zjednoczonego międzynarodowego stanowiska, aby zobligować Iran do postępowania zgodnie z zasadami dobrego sąsiedztwa i prawem międzynarodowym oraz do położenia kresu jego programowi nuklearnemu. Król Arabii Saudyjskiej wezwał do zakończenia kryzysu w Jemenie i wsparcia prawowitych sił lojalistycznych, a także zapewnił o wadze dialogu obywatelskiego w Jemenie i o istotności rezolucji ONZ nr 2216, nakładającej sankcje na dowódców Hutich i zakazującej dozbrajania rzeczonego plemienia. Salman bin Abdelaziz stwierdził także, że królestwo dołożyło wielu starań, aby zabezpieczyć sukces wypracowany dzięki rokowaniom w Szwecji i wezwał do obarczenia winą Hutich za sytuację w Jemenie. Król Arabii Saudyjskiej powtórzył żądania królestwa, aby przywrócić ludowi palestyńskiemu pełnię praw. Podkreślił, że kryzys migracyjny i kwestia uchodźstwa to najbardziej naglące problemy humanitarne. Król zaznaczył, że zgodnie z podstawowymi arabskimi i islamskimi wartościami królestwo nie zwleka i nie zaniedbuje obowiązku na nim spoczywającym, jakim jest udzielanie pomocy humanitarnej bez dyskryminacji religijnej czy etnicznej. Dodał również, że królestwo przeznaczyło więcej niż 35 miliardów dolarów na pomoc humanitarną w 80 krajach. A teraz przejdziemy do ANF, czyli Agencji Kurdyjskiej. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Setki nagrań dźwiękowych ujawniają związki Turcji z Państwem Islamskim. Turecki dziennikarz Abdullah Bozkurt wszedł w posiadanie setek nagrań udowadniających, że władze tureckie nie tylko umożliwiały, a wręcz pomagały ochotnikom przekroczyć granicę. Abdullah Bozkurt opublikował dane w California Courier, które dowodzą, że istniało porozumienie między aparatem bezpieczeństwa Turcji a dowództwem ISIS, zgodnie z którym przemytnicy ludzi mogli działać swobodnie na odległości 822 km od granicy turecko-syryjskiej. Ponadto porozumienie pozwoliło na transport rannych bojowników Państwa Islamskiego na terytorium Turcji w celu ich hospitalizacji. Według ujawnionych danych za szmuglowaniem bojowników ISIS miał stać 36-letni obywatel Turcji imieniem Ilhami Bali. Działając pod pseudonimem Abu Bakr, Ilhami miał zapewnić podróż w obie strony bojownikom, tak zagranicznym, jak i lokalnym. Poza ludźmi Ilhami przemycał do Państwa Islamskiego kajdanki, buty, ubrania, części dronów, lornetki, a nawet łodzie. Ponadto ujawnione nagrania rozmów telefonicznych potwierdziły, że władze tureckie wiedziały o tym, że 33 tureckich obywateli pracowało dla ISIS jako kierowcy przemytnicy. Ilhami jest oskarżony również o zorganizowanie 3 zamachów terrorystycznych w Turcji, które łącznie pochłonęły 142 istnienia. Pomimo, że władze tureckie doskonale zdawały sobie sprawę z lokalizacji Ilhamiego i pomimo, że sądy wydawały liczne wezwania do zatrzymania go, rząd Erdoğana pozwolił mu swobodnie przemieszczać się między Turcją a Syrią, pisze dziennikarz California Courier Abdullah Bozkurt. W nagranej rozmowie telefonicznej Gruzin imieniem Laha Narejszwili prosi Ilhamiego o zorganizowanie półciężarówki, która ma zabrać 4 bojowników z centrum handlowego w Gaziantep. Innym razem rozmówcą Ilhamiego jest Rosjanie Aleksandr Puszczuk, który sprowadził do tego samego miasta 11 bojowników potrzebujących transportu do Syrii. Na koniec jeszcze zaznaczę, że na jednym z nagrań słychać rzeczonego Ilhamiego, który wyjawia, że dziennie na jednym przejściu granicznym do Syrii jest w stanie przedostać się od 50 do 100 bojowników. Dziennikarz Abdullah Bozkurt ocenia, że zgodnie z tymi danymi rocznie do Syrii może być przemyconych nawet 15 tysięcy osób przez turecko-syryjską granicę.
Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski, przegląd mediów ze świata arabskiego, wróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poranek Wnet, godzina 8.17, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, Antoni Opaliński. Zapraszam wszystkich do słuchania nas jeszcze przez prawie 2 godziny. W Polsce dużo się mówi o tych zapowiedziach wyborczych różnych partii, o koalicjach, postulatach 500+ i tak dalej. Oczywiście cały czas rozmawiamy o tych skomplikowanych sprawach historycznych, które teraz rzucają tutaj cień na naszą również współczesność. Natomiast świat niewątpliwie w dużym stopniu żył jednak tą nocą oskarową. Naszym gościem jest teraz pan Łukasz Adamski, krytyk filmowy, związany między innymi z tygodnikiem Sieci. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
I cóż po tych Oscarach, proszę pana?
No cóż, no na pewno nie będę tutaj oryginalny i powiem to, co większość komentatorów, krytyków filmowych mówi, że szkoda, że Zimna Wojna, która 3 nominacje do Oscara zgarnęła, jednak żadnej statuetki nie dostała. No ale to oczywiście było do przewidzenia, no przy tym, przy Romie Alfonso Cuarona, filmie, który jest w podobny sposób zrealizowany jak obraz Pawlikowskiego, jednak polski film szans dużych nie miał. Ja liczyłem, że może Łukasz Żal zgarnie tą nagrodę za najlepsze zdjęcia, no ale tutaj też Alfonso Cuarón, który notabene sam zrobił zdjęcia do swojego filmu, go pokonał. No Cuarón jest w ogóle największym zwycięzcą takim, to jest jego takie zwycięstwo osobiste, te Oscary. No dostał 3, dostał za najlepszy film zagraniczny, dla najlepszego autora zdjęć, no i jeszcze dla najlepszego reżysera, więc pod tym względem Roma wygrała, choć nie dostała tego najważniejszego Oscara za najlepszy film roku.
Jeśli chodzi o ten najlepszy film roku, co możemy o nim powiedzieć?
No Green Book to jest film, który to nie jest mój ulubiony film tego roku. Ja liczyłem, że jednak nagroda przypadnie, jeżeli nie Romie, czego się spodziewałem, no to faworycie Yorgosa Lanthimosa. Ten film został w ogóle pominięty przy 10 nominacjach do Oscarów, zdobył jedną statuetkę dla Olivii Colman za najlepszą rolę pierwszoplanową żeńską. Szkoda, że tak mało. Szkoda, że nie nagroda za scenariusz. Tutaj też Green Book zgarnął. No natomiast no, te Oscary, one ogólnie były bardzo, gala była bardzo nudna. No, ona się charakteryzowała tym, że nie miała jednego prowadzącego. Tam zawsze galę oscarową prowadzi jeden jakiś komik, aktor. Kevin Hart miał to robić w tym roku. Został niestety pozbawiony tej szansy przez to, że wyciągnięto mu rzekomo homofobiczne tweety sprzed paru lat. To jest komik, ja przypominam, więc on po prostu żartował sobie ze środowisk gejowskich, no ale tego nie wolno robić, więc nie mógł poprowadzić gali, nikt nie zdecydował się tej gali prowadzić. No i ona była taka trochę nudna, ale oczywiście też to była taka gala w pewnym stopniu ideologiczna, no bo jednak wygrały w większości przypadków filmy reprezentujące czarnoskórych Amerykanów, no zarówno Regina King za Gdyby ulica Bale mogła mówić, za drugi plan Oscar, Spike Lee, taki ojciec chrzestny afroamerykańskiego kina, nagroda za scenariusz adaptowany za Czarne Bractwo. No do tego Green Book, oczywiście film opowiadający o rasizmie na południu, również 3 Oscary, więc to pod tym kątem Oscary były takie jednoznaczne ideologicznie. No i też nie zapominajmy o kolejnej wielkiej zmianie w Hollywood. Oscara w tym roku za reżyserię dostał Cuarón, o czym już mówiłem. Reżyser z Meksyku, meksykański reżyser, który wcześniej już dostawał Oscara za hollywoodzkie filmy, za Grawitację, a wręczał mu tą nagrodę Guillermo del Toro, jego przyjaciel, również meksykański reżyser, który rok wcześniej zdobył Oscara za najlepszego reżysera, więc te Hollywood się bardzo zmienia pod kątem też takim rasowym, też pod kątem właśnie etnicznym. No Meksykanie dzisiaj zaczynają rządzić w tym Hollywood, przynajmniej na tej gali Oscaru.
Te nagrodami również został za aktorstwo, został oznaczony film biograficzny o Freddim Mercurym. Czy pan sądzi, że tu bardziej za artyzm, czy bardziej jest to opowieść o artyście, czy bardziej jednak za to, że jest to firma o homoseksualiście?
Nie, to moim zdaniem to nie ma wiele wspólnego, że to jest film o homoseksualizmie. Oczywiście, że Rami Malek również w swojej dziękczynnej mowie wspomniał o tym, że Freddie Mercury borykał się ze swoją tożsamością. Też nie zapominajmy, Mercury to jest biseksualista, nie homoseksualista był. Natomiast no, to jest film, który nie jest jakimś wielkim artystycznie obrazem. To wszyscy krytycy są zgodni, że to nie jest ogromne osiągnięcie, ale to jest też film, który właśnie unika tego patowania homoseksualizmem. No i to jest taki zarzut też spory do fanów Queen. Ja jestem ogromnym fanem Queenu, że ten film nie pokazuje Mercurego takim, jakim był do końca, takim libertynem, kontrowersyjną postacią, królem hedonizmu. To jest taka ugrzeczniona wersja biografii Freddiego Mercury, ale oczywiście Rami Malek stworzył tam rolę bardzo dobrą, bardzo złożoną i ja nie mam nic przeciwko temu, że on dostał Oscara. Trzymałem kciuki za Bradleya Coopera za Narodziny Gwiazdy, bo Narodziny Gwiazdy poza Oscarem zasłużonym dla piosenki, dla Lady Gagi, został też pominięty. Christian Bale, z którym miałem przyjemność robić wywiad w grudniu w Hollywood będąc, no nie dostał też tego Oscara, chociaż wszyscy się spodziewali, że za rolę Dicka Cheney'ego, do którego przytył tam 30 kilo, też tego Oscara mógł dostać. To był, on walczył z Rami Malekiem, to był też główny faworyt poza Rami Malkiem, no ale no nie udało się. No ale Bale też już ma na koncie Oscara, Rami Malek to jest taka wschodząca gwiazda. Też nie zapominajmy, że te Oscary to jest show business i to, jak film jest wypromowany, jak mocno dotrze do akademików, to się też bardzo liczy. To nie jest do końca tak jak na festiwalach filmowych, że siedzi jakiś jury, ocenia te filmy i daje nagrody. Tutaj jednak liczy się też, ile film ma pieniędzy i jak dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na jego promocję.
Często było tak, że te gale oscarowe były też manifestacjami politycznymi. Wiadomo, że Hollywood nie lubi prezydenta Trumpa. W ogóle nie lubi prawicy, ale zdaje się, prezydenta Trumpa nie lubi w sposób szczególny.
No, szczególnie, że no, ten prezydent Trump przecież to jest były celebryta, to jest przyjaciel Hollywoodu przez lata, to jest człowiek, który wyrósł w tym Hollywoodzie, przecież on również jest członkiem gildy aktorów amerykańskich, on grał w filmach, więc to jest jeden z ich przyjaciół, który przeszedł na drugą stronę barykady, w cyniczny sposób przeszedł na drugą stronę barykady, bo on tam żadnym konserwatystą przecież nie jest, tylko to jest taki postpolityczny, typowy taki polityk tej ery postmodernistycznej. No i dlatego go nienawidzą, ale oczywiście na tej gali też były takie głosy, no czy to Spike Lee, czy głosy mówiące właśnie o rasizmie, wciąż o tej walce rasowej w Stanach Zjednoczonych, no ale również te głosy mówiące o tym murze budowanym na granicy z Meksykiem. Roma to jest film wybitny, to znaczy Roma to jest naprawdę perełka artystyczna. Ja się nie dziwię, że ten film dostał Oscary i on zasłużył na te Oscary, choć nie był moim faworytem, bo tak jak wspomniałem, faworyta była moim faworytem filmu Lantimosa, natomiast Roma to jest wspaniały obraz, ale oczywiście, że nie można odrywać sukcesu tego filmu, czy Guillermo del Toro, tak, sprzed roku, od tej nienawiści w Hollywood do Donalda Trumpa, choć nie wiem, czy to powodowało, że akurat te filmy dostały Oscara. No, w tym roku no, te filmy również zdobywały inne nagrody, czy w Wielkiej Brytanii BAFTY, czy Złote Globy przyznawane przez Stowarzyszenie jednak Prasy Zagranicznej, czyli nie przez Amerykanów, tylko zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Hollywood, no też podobne filmy dostały Złote Globy.
To na zakończenie, gdybyśmy tak próbowali na podstawie tej akademii odpowiedzieć, w którą stronę zmierza światowe kino? Jaki jest taki jego nurt przewodni w tej chwili? Jaka jest myśl artystyczna?
No trudno powiedzieć, no światowe kino jest zmieniane przez Netflixa, nie zapominajmy, że przez Netflixa i te wszystkie platformy, takie jak Amazon, HBO, Netflix, no przecież Roma to jest film Netflixa, to jest film, który można było oglądać na Netflixie w tym samym czasie, kiedy on był w kinach, no to jest zupełna rewolucja, więc to tam powstaje bardzo dużo ciekawych projektów i to, że taki film skromny, czarno-biały, długi jednocześnie, nie do końca przystępny dla wszystkich widzów, zdobywa Oscara, to jest powrót do jakiegoś, przecież Roma to nie jest hollywoodzki film zupełnie, to nie jest wysokobudżetowa produkcja, wielka, jakaś ogromna. To jest bardzo skromny film, jeszcze robiony w języku hiszpańskim, tak, nie w języku angielskim. Więc to zupełna rewolucja idzie z tych stron też platform VOD. A ideologicznie nie wiem, ale Hollywood zawsze było lewicowe i nie ma się na to obrażać. No, ale z drugiej strony libertarianie, tacy jak Clint Eastwood, też zgarniają tam Oscary czy Mel Gibson, prawda?
Czyli trzeba być po prostu mocnym. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Adamski, dziękuję bardzo. Krytyk filmowy, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 8:25. Poranek w Net, godzina 8:25, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 i oczywiście w internecie wnet.fm, a my ze świata Akademii Filmowej wracamy do polskiej polityki. Naszym rozmówcą jest teraz pan Eugeniusz Kłopotek, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Halo, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry.
Jak pan przyjął za wejście Polskiego Stronnictwa Ludowego do Koalicji Europejskiej?
Z bardzo mieszanymi uczuciami. Serce podpowiadało, by jednak pójść samodzielnie jako Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast rozum dyktował, i to widać wyraźnie, że zdecydowanej większości członków Rady Naczelnej, by jednak wejść do tej dużej, szerokiej koalicji z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód oczywiście to jest wzmocnienie naszej pozycji w Unii Europejskiej, w ogóle wzmocnienie Unii Europejskiej, a więc aby tych entuzjastów było mimo wszystko więcej w tym parlamencie niż eurosceptyków, ale drugi powód nie mniej ważny i nie oszukujmy się, nie owijajmy w bawełnę, po to wejść do dużej koalicji, by w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego pokonać Prawo i Sprawiedliwość, a jesienią odsunąć od władzy.
Ale czy to, co pan mówi, oznacza zapowiedź, że ta koalicja będzie trwała dalej i że również w wyborach parlamentarnych ludowcy zrezygnują ze swojego własnego sztandaru i będą tutaj pod przewodnictwem pana przewodniczącego Schetyny tworzyć koalicję?
No i to jest oczywiście ten największy dylemat i największe ryzyko. Właśnie ja wychodziłem w moim wystąpieniu na Radzie Naczelnej właśnie od tyłu. Otóż ja nie wierzę w to, żeby taki konglomerat był w stanie stworzyć jeden w miarę spójny program na wybory parlamentarne nasze, o ile jeszcze w tych kwestiach społecznych być może jeszcze w kwestiach gospodarczych, ale w światopoglądowych, no w życiu. I w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak w wyborach jesiennych Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie samodzielnie. A skoro tak, to po co teraz chować się gdzieś pod jakąś koalicją europejską? Czy nie warto było również teraz pójść samodzielnie? No nie wiem, może się mylę, zawsze trzeba uszanować wolę większości. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jest jeszcze drugi oczywiście zawsze taki problem i takie ryzyko. No gdyby się udało, prawda, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego pokonać Prawo i Sprawiedliwość, mieć lepszy wynik, to naturalnym dążeniem będzie, by spróbować w tym samym zestawie wygrać jesienią. I przypuszczam, że również wśród niektórych moich koleżanek i kolegów taka ciągotka będzie. No ale wtedy trzeba sobie powiedzieć, że prawdopodobnie sztandary trzeba będzie schować.
Czy pan się orientuje może, jeśli chodzi o kwestie programowe, o tym, jakie zdanie na przykład na temat kwestii hodowli i w ogóle na różne kwestie związane z rolnictwem mają wasi koalicjanci europejscy z Partii Zielonych?
Przede wszystkim, jak pan wie, Zieloni to by najlepiej skasowali w ogóle produkcję zwierzęcą, ale też są nieraz pokazywane przypadki, że ludzie po prostu źle się obchodzą ze zwierzętami. W związku z tym takie oczywiście postawy ludzkie będziemy zawsze tępić, natomiast nie da się żyć człowiekowi bez zwierząt, nie da się również ludzkości dalej przeżyć bez spożywania mięsa zwierzęcego. Białko, chodzi o białko zwierzęce, ale to jest, myślę, że temat na inną rozmowę.
No dobrze, a wśród waszych koalicjantów poza Zielonymi...
Na pewno plusem jest tak zwana zielona energia, tu jesteśmy zgodni, nie?
Rozumiem, natomiast wśród waszych koalicjantów jest również partia o nazwie Nowoczesna, partia taka radykalnie, bym powiedział, lewicowa, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, partia z elementami bardzo silnymi, antykościelnymi. Czy tutaj jakoś nie sądzi pan, że wasz elektorat tak nie do końca będzie się mieścił w tej optyce?
To znaczy, o ile jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego to nie będzie jakby mocno eksponowane, bo chodzi zupełnie tutaj o coś innego. Tu chodzi o silną reprezentację naszego kraju, euroentuzjastów w Parlamencie Europejskim. Mimo że oni potem rzeczywiście rozejdą się po różnych frakcjach, my z Platformą pozostaniemy w Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast już jesienią tego sobie nie wyobrażam. No, ja mam dużą wyobraźnię, ale nie aż taką.
Panie pośle, pan mówi o tym sojuszu sił euroentuzjastycznych, ale czy pan utożsamia się z taką postawą, którą prezentowali europosłowie Platformy Obywatelskiej w obecnym Parlamencie Europejskim, z tym cały czas takim mówieniem, że w Polsce dzieją się jakieś straszne rzeczy, z tym, co opowiadał pan poseł Lewandowski, pani poseł Hibner, pan poseł Boni? Czy pan podziela taką narrację, że w Polsce jest jakiś straszny kryzys demokracji i Europa powinna w tym pomóc?
To znaczy, ja powiem panu w ten sposób. Był taki moment, gdzie nawet podzielałem to stanowisko, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Bo to, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, to się nie mieści w strukturze demokratycznego państwa prawnego. Natomiast w wielu innych kwestiach no trochę przesadzali. Ja bym tego tak nie zrobił, bo ja uważam, że najpierw trzeba samemu umieć posprzątać na własnym podwórku, a dopiero później błagać o pomoc czy prosić o pomoc innych. Najpierw spróbujmy sami to uporządkować, może akurat jesienią to uporządkujemy. Ale jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to takie wsparcie było ewidentnie potrzebne, bo to, co zrobiono z Trybunałem, to dzisiaj to nie jest Trybunał, to jest atrapa Trybunału. Wie pan, ja nawet na znak protestu, ponieważ ja wiele lat występowałem jako przedstawiciel Sejmu przed Trybunałem, broniąc stanowiska Sejmu, zrezygnowałem z dalszego udziału w pracach i być tym przedstawicielem, bo mówię, przed atrapą nie będę występował. I podtrzymuję moje zdanie do dzisiaj.
A czy pan podtrzymuje takie zdanie, które zapowiadają właśnie politycy Platformy Obywatelskiej, że najważniejsze jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy? Czy pan sądzi, że to rzeczywiście taki przekaz jednoznacznie negatywny bez jakiejś wspólnoty programowej wyborców jest w stanie przekonać?
W dużym stopniu tak, ale czy na tyle skutecznie, żeby odsunąć, tego nie wiem. Ale niewątpliwie gdzieś w każdym z nas gdzieś to tkwi, żeby jednak spróbować w demokratyczny sposób, a więc przy urnie wyborczej, przekonać wyborców, no i jednocześnie też zagłosować za jakby nowym rozwiązaniem. Ale raz jeszcze podkreślam, czy w takim konglomeracie uda się to zrobić, mam tutaj sporo wątpliwości.
Czy sądzi pan, że jakieś będą też propozycje programowe? No bo Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło z pewnym pakietem propozycji. Nie ukrywajmy, że one z punktu widzenia socjalnego są dość atrakcyjne. No naprzeciwko słyszy się tylko i wyłącznie opowieści o tym, że trzeba odsunąć rząd od władzy.
Znaczy, może nie do końca to jest prawdą, bo jak pan zauważył, w tych ostatnich propozycjach programowych co najmniej dwie są nasze, to znaczy ten autobus, ta komunikacja publiczna do gmin, do wsi, To jest przecież od dawna stawiany przez nas postulat i ten, co nas bardzo też cieszy, że wreszcie 500 plus na pierwsze dziecko. Natomiast bardzo takim enigmatycznym założeniem jest ta pomoc pitowska dla młodych ludzi, bo to jest za mało szczegółów. Natomiast ja mam nadzieję jeszcze na coś innego. Mianowicie zamiast tego 1100 zł, niech to będzie dla emerytów i rencistów, może w końcu i Prawo i Sprawiedliwość uzna nasze założenie, a mianowicie, by emerytura była bez podatku. Oczywiście ja żartobliwie mówię, jeśli Platforma nam tego nie uzna, nie będzie chciała popierać, a PiS poprze, no to wówczas będziemy mieli dylemat, bo prezes Kosiniak-Kamysz powiedział, że do koalicji wchodzimy z tymi, którzy poprą projekt emerytura bez podatku. I co wtedy? Trzeba będzie być może z PiS-em zrobić koalicję. Oczywiście biorę to na razie troszeczkę na śmiech, ale wszystko jest możliwe.
Może z polityki trzeba też się czasem śmiać. Czy są już wiadomo, w jakie miejsca będą obejmować kandydaci PSL-u na tych listach, czy gdzieś dostaniecie jakieś miejsca takie, które mają szansę na zwycięstwo?
Po pierwsze, oczywiście do polityki trzeba mieć dystans. To mogę stwierdzić po latach, po wielu latach bycia w polityce, trzeba mieć pewien dystans, bo ja wiem, jak to się wszystko tu rozgrywa od środka. Obywatele nieraz się bardzo mocno tym wszystkim emocjonują, ale mówię, lepiej spokojnie, rozważnie zobaczyć sobie, popatrzeć, a później pójść do lokalu wyborczego i zagłosować. A wracając do tego pytania, to z tego, co mi jest wiadomym, Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jak wiemy, mamy 13 okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W trzech okręgach będziemy mieli pierwszą pozycję i chyba w dwóch czy w trzech okręgach drugą. O innych szczegółach nie wiem, to by trzeba było się szefa zapytać, ale ja mówię tak, nie zawsze pierwsze miejsce daje mandat, to trzeba się z tym też liczyć, ale uważam, jeśli chodzi o taki podział dla tej całej piątki, no to jest nie najgorszy. Z tym, że nie to jest najważniejsze moim zdaniem w tej chwili.
Na wsi w wielu miejscach sytuacja jest dosyć napięta, ale ten jakby ludźmi, którzy tutaj wypowiadają te postulaty krytyczne wobec rządu, nie jest w tej chwili właściwie PSL, tylko są ci młodzi przywódcy rolniczy, tacy jak ten przywódca Agrounii. Czy pan się nie obawia, że w koalicji z Platformą Obywatelską, która nie jest jakąś taką bardzo chyba popularną na polskiej prowincji w tej chwili partią i raczej nie jest kojarzona z jakimiś takimi prorolniczymi działaniami, że ostatecznie tak naprawdę roztopicie się, zanikniecie i rzeczywiście sztandar trzeba będzie wyprowadzić?
To znaczy na razie, jeśli zawęzimy naszą dyskusję czy odpowiedź na to pytanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to wręcz przeciwnie, Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak wielokrotnie, potrafi jeszcze skutecznie bronić naszej pozycji, naszego rolnictwa w Unii Europejskiej, zwłaszcza teraz, kiedy prawdopodobnie, no trzeba się z tym pogodzić, że przyjdzie redukcja budżetu unijnego, oby najbardziej ona nie dotknęła rolnictwa. No, mówię to w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi już później o wybory do Parlamentu Polskiego, to my stawiamy pewne rzeczy, jak to się mówi, pryncypialnie. I albo będzie do tego akceptacja, albo nie będzie. Jeśli nie będzie, no to trudno, to nie będziemy wchodzić do takiej koalicji.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Eugeniusz Kłopotek, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Jest godzina 8:36. Proszę Państwa, w czasie tej Akademii Oscarowej jeden z filmów, który zwrócił uwagę, był film biograficzny o Freddie Mercury. Freddie Mercury postacią był dosyć skomplikowaną, tak to nazwijmy, ale na pewno był artystą, więc dajmy mu teraz zaśpiewać.